A dzisiaj w magazynie O Teatrze bez przerwy przygotowujemy się do festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Jak zwykle początek grudnia to wielka w Krakowie intensywność teatru. Rozmawiamy o hasłach, o spektaklach, o jurorskich wyborach. Oczywiście moim i Państwa gościem będzie już za moment szef festiwalu Bartosz Szydłowski, selekcjonerzy Jacek Cieślak i Magda Piekarska, a także Olga Brzezińska z Instytutu Adama Mickiewicza, który od lat wspiera krakowski festiwal. Zaczynamy. Pierwszy wybór, pierwsze spektakle polecane przez Magdę Piekarską.
Warto zobaczyć wszystkie, ale gdybym miała wybierać te, na które najmocniej stawiałam, w tym sensie też, że czasami najwięcej argumentów musiałam użyć, żeby przekonać pozostałych selekcjonerów do ich wartości, to na pewno byłaby to Antygona z Molenbeek, Anny Smolar, spektakl teatru dramatycznego w Warszawie. Skromny, na dwójkę zaledwie aktorów i jedną muzyczkę, która im towarzyszy performując na scenie. Skromna adaptacja klasycznej tragedii, ale przeniesiona we współczesny czas, do współczesnej Europy, wstrząsanej konfliktami na tle narodowościowym, rasowym, politycznym. Ale historia stara jak świat, bo Antygona po prostu chce pochować brata. Z tym, że jeżeli wpiszemy jej los w tło, w którym dokonują się zamachy we współczesnym świecie, te, o których słyszymy, te, o których czytamy w gazetach, to nagle poczujemy, że ten jej dramat i ten dramat zewnętrzny o wiele mocniej nas dotyka. I to się dzieje w jakimś krótkim czasie. Nie pamiętam, ile trwa ten spektakl, ale no jest tam po prostu poziom emocji, poziom tragizmu jakby podniesiony do ekstremum. Wychodzimy z teatru. Ja oglądałam ten spektakl tuż przed wakacjami, więc kiedy wychodziłam z teatru, jeszcze nie zdążyło się ściemnić. Wychodzę na plac pod Pałacem Kultury, a czuję się, jakbym weszła w ciemność. Więc wstrząsający, poruszający, absolutnie wart obejrzenia. Po drugie, wyprawa na prowincję, w sensie takim dosłownym, bo jedziemy do Sosnowca. Jeżeli byśmy przegrzebali internet, to okazało się, wpisując hasło Sosnowiec, okazałoby się, co ja odkryłam dopiero przy okazji spektaklu Persona, Ciało Bożeny Jędrzeja Piaskowskiego, że to jest po prostu stolica memów polskich. Z Sosnowca się żartuje chyba bardziej niż z jakiegokolwiek innego miasta.
Bardziej niż z Wąchocka?
Bardziej, zdecydowanie bardziej. Tych memów jest kolekcja potężna i ona wciąż rośnie. I właśnie do takiego miejsca, do teatru w takim miejscu zapraszają nas twórcy Hubert Sulima, Jędrzej Piaskowski, po to, żeby opowiedzieć o tym, jak ten teatr się wyzwala z tego piętna, miejsca prowincjonalnego, miejsca, z którego wszyscy się troszeczkę śmieją, niby sympatycznie, ale jednak miejsca wbijanego nieustannie w jakiś rodzaj kompleksu. Oczywiście towarzyszy temu otoczka, która już zaczyna się na poziomie tytułu, Persona, Ciało, Bożeny, wiadomo, w jaką teatralną stronę nas to kieruje.
Nazwijmy
rzecz po imieniu, skojarzenia z Krystianem Lupą nie są przypadkowe. Oto Krystian Lupa przyjeżdża do tego prowincjonalnego, tutaj cudzysłów, miasta, żeby zrealizować swój najnowszy spektakl i już nie intelektualistka europejskiej miary, nie gwiazda filmowa jest jego bohaterką, ale Bożena, sprzątaczka w tym teatrze, która któregoś dnia po prostu wyszła z domu i zniknęła, nie było jej. Nie wiadomo, co się z nią działo, nie chciała potem o tym rozmawiać. I właśnie Bożena staje się bohaterką tego przedstawienia, ale nie tego Krystiana Lupy, który on porzuca po prostu w trakcie procesu, zostawiając aktorów samymi sobie, ale tego spektaklu, który my oglądamy. Dają nam twórcy możliwość takiego spotkania właśnie, odzierania z tych przymiotników prowincjonalny, margines, kompleks prowincji i tak dalej, tych wszystkich pojęć, w które obrosło miasto, które jest gdzieś daleko od tych głównych nurtów. Jest to spotkanie poruszające, jak to u duetu tych twórców, nic tam nie jest do końca takie oczywiste. Oczywiście miksuje się tam satyra na współczesny teatr właśnie z tym obrazem prowincji, ale jest też w tym przedstawieniu znakomita, całkowicie moim zdaniem gwiazdorska rola Mirosławy Żak. I myślę, że nawet ci, którzy nie są zaangażowani w jakieś spory dzielące współczesną publiczność, krytykę teatralną, ludzi teatru generalnie, będą mieli mnóstwo przyjemności po prostu w oglądaniu tej przemiany jej postaci, która z postaci milczącej, wycofanej, zamkniętej, nagle po prostu staje się osobą, która zaczyna panować nad narracją o sobie.
No tak, a duch Krystiana Lupy, jeszcze do niedawna największy duch polskiego teatru.
I duch Krystiana Lupy oczywiście pojawia się, jest w tym spektaklu rodzaj satyry, karykatury wręcz. Tomasz Kocuj, który zresztą był aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy miał okazję współpracować z Krystianem Lupą przed upadkiem tegoż teatru. Gra tę rolę, no i robi to, no jakby konstruuje te karykatury nad wyraz udatnie, więc myślę, że ci, którzy mieli okazję nawet nie pracować z Lupą, ale być na spektaklu i słyszeć jego głos gdzieś tam dobiegający przez mikrofon, którym on instruuje aktorów, albo oglądać wywiady z nim i pamiętać jego niepowtarzalną manierę mówienia, no odnajdą tego Lupę tam na pewno też.
Lecimy dalej.
Dzieje grzechu, spektakl znany doskonale w Krakowie, spektakl Wojtka Rodaka, ale poza Wojtkiem Rodakiem przede wszystkim jednak bardzo kobiecej ekipy. Spektakl, który biorąc na warsztat powieść Stefana Żeromskiego, która była po prostu, no, spotkała się z jakimś bardzo gorącym odbiorem, kiedy została wydana i długo ta jej legenda takiej właściwie literackiej trochę pornografii, czy to uzasadnione, czy nie, długo pokutowała, biorą na warsztat dzieje grzechu i rozbierają te dzieje grzechu. To znaczy uwalniają ich bohaterkę, którą spotykamy na różnych etapach jej życia, z tego gorsetu po prostu oczekiwań, który nie pozwala jej być w pełni sobą.
To jest ta pornografia,
tak,
rzeczy,
tak.
Bo to jest naprawdę bardzo taki radykalny rozbiór.
Radykalny rozbiór, radykalny gest, ale z drugiej strony mamy tam też męskie postaci, które już z tych gorsetów, z tych stelaży opinających ich ciała nie są w stanie się wyzwolić, więc to jest też trochę taka prawda dotykająca może nie czasów Żeromskiego, ale tych czasów nam współczesnych, że być może trudniej właśnie pożegnać to, co pęta panów, czyli nie wiem, maczyzm, czyli taką potrzebę wieczną pouczania kobiet, tłumaczenia im świata, niż kobietom rozstać się z tymi przeszkadzającymi im oczekiwaniami społecznymi, które wtłaczają je w jakieś konkretne role. Myślę, że my coraz częściej już wychodzimy z tych ról i robimy to odważnie. Panowie też się starają i trzeba to docenić.
To
no i złote płyty. Kraków pamięta poprzedni
spektakl. Kraków pamięta.
Kraków pamięta na pewno, nie, nawet nie, to źle powiedziane. Kraków myślę, że wciąż żyje. Poprzednim spektaklem Mateusza Pakuły, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. I myślę, że ja obejrzałam to chyba, nie wiem, 2, 3 czy 3 razy i za każdym razem to jest dla mnie potężny wstrząs. I tak sobie myślę, że musiała być to jak bardzo trudna, mimo że podczas tego spektaklu dużo się śmiejemy też paradoksalnie, podczas spektaklu o śmierci. Śmiejemy się całkiem sporo, to myślę sobie, jak bardzo obciążająca, trudna emocjonalnie musiała być to praca dla wszystkich twórców tak naprawdę. I Złote Płyty, kolejny spektakl Pakuły, są takim oddechem. Tam mieliśmy śmierć i miłość. Tu mamy przede wszystkim miłość na różnych poziomach. Mamy opowieść o takim liście miłosnym do kosmitów wysłanym za pomocą...
Cały Mateusz Pakuła.
Tak, oczywiście.
Te
jego kosmiczne fascynacje też oczywiście znamy. Wysłanym gdzieś w kosmos liście, który ma opowiedzieć jakąś prawdę o ludzkości. I teraz... opierając się na prawdziwej historii, bo faktycznie taki rodzaj skrzynki, przesyłki do mieszkańców innych planet, takie skrzynki były wysyłane. I opierając się na prawdziwej historii, na prawdziwych bohaterach, też specjalistach z różnych dziedzin zaproszonych przez NASA do współpracy w konstruowaniu takiego listu, Mateusz Pakuła po prostu jakby tworzy z jednej strony historię miłosną, bo tam między nimi się dzieją różne, wydarzają się romanse, z drugiej strony rekonstruuje jakby fazy powstawania tego listu, na ile, ale też opowiada o poprawności politycznej, bo tutaj bardzo ważnym wątkiem w tej historii jest to, na ile ta ekipa mogła sobie pozwolić na wolność, czy można było pokazać Ziemian takimi, jakimi oni naprawdę są. Czy można opowiedzieć o naszych grzechach? Czy można pokazać nas nagimi w latach 70. ubiegłego wieku? Czy to nie wzbudzi jakichś kontrowersji? I o tym wszystkim w formie musicalowej, bo w tym spektaklu bardzo dużo się śpiewa, opowiada Mateusz Pakuła. Jest to historia lekka, opowieść teatralna, z której wychodzi się podniesionym na duchu, która na pewno nas niczym nie przygniecie, która nas zachwyci zarówno wizualnie, jak i dramaturgicznie, jak i dźwiękowo, a jednocześnie zawiera tak, mimo tej otoczki całej scenograficzno-kostiumowo-muzycznej, która myli nas całkowicie, przenosi nas właściwie, teleportuje nas do lat 70. Niemalże jesteśmy w stanie uwierzyć, że trafiliśmy właśnie tam, to wiele wątków, które się tam pojawia, brzmi całkowicie współcześnie, jak właśnie te, które dotyczą poprawności politycznej i rodzaju jakiejś auto lub zewnętrznej cenzury, której wszyscy wciąż podlegamy. Mimo, że tyle czasu minęło i mimo, że dziś być może sylwetki nagiego mężczyzny i sylwetka nagiej kobiety wysłane w kosmos nikogo by nie zaszokowały. Ale wciąż gdzieś jesteśmy w tym procesie, w którym bardzo często, czasami też z ważnych i pozytywnych przyczyn musimy się gryźć w język. I o tym to jest też opowieść.
Trudne pytanie, ale też zależy mi na jedynie zarysowanie może jakiegoś kierunku, nie na tutaj na doktoracie. Jaki obraz świata się wyłania z tej jedenastki festiwalowej? Jak pani to postrzega? Jakieś przewagi, jakieś niedosyty, niepokoje?
Na pewno ten wybór odzwierciedla podziały w naszym świecie. Na pewno odzwierciedla świat, który jest wstrząsany konfliktami, a także zbrojnymi. Nie mogę tu nie wspomnieć o spektaklu, który zakończył dzisiejszą prezentację, czyli o matkach śpiewanych przez chór kobiet, które są bardzo mocnym głosem w sprawie, ja nie wiem czy tak naprawdę, czy przeciwko wojnie, czy to jest dla Ukrainek w tym momencie czas, kiedy one mogą śpiewać przeciwko wojnie, to jest głos w sprawie wojny, która się toczy za naszą granicą i w sprawie tego, żeby bohaterki tej wojny, także te, których nie ma tam na miejscu, były usłyszane i były wciąż widoczne, żeby one nie wyszły poza nasze pole widzenia. Oczywiście można powiedzieć, że na przykład Wesele nie jest pod względem tych wątków wojennych aż tak dojmujące jak Dziady z Ukrainy, które oglądaliśmy bodajże w ubiegłym roku, ale te echa wciąż tam są słyszalne, wciąż do nas docierają. Antygona, o której mówiłam, Elizabeth Costello, teatr Krzysztofa Warlikowskiego, która przyjedzie tutaj do Krakowa. Właściwie trudno znaleźć, może poza Złotymi Płytami, ale tu też pewne wątki serio się pojawiają, spektakl, w którym moglibyśmy się zanurzyć, odetchnąć i zapomnieć o Bożym świecie. Nie, ten świat odciska na teatrze bardzo silne piętno.
Instytut Adama Mickiewicza, murem za Krakowem, murem za Boską Komedią.
A przede wszystkim murem za teatrem, bo wierzymy w teatr i bardzo chcemy polskiemu teatrowi, który jest wyjątkowy, pomagać.
Olga Brzezińska.
Więc jesteśmy tutaj w charakterze partnera od 2008 roku niezmiennie, choć bywały i lata, w których to wsparcie może było mniejsze, może ta obecność była mniejsza, ale tak jak powiedziałam na konferencji, od okresu zmian mam wrażenie, że wytycza nam się bardzo taka dobra, mocna, jasna droga, po której chcemy kroczyć i będziemy obecni przy festiwalu, wspierając go relacyjnie, wspierając branżę i wspierając też oczywiście finansowo. Nasze zaangażowanie idzie też w tym kierunku, żeby przywozić do Krakowa na festiwal selekcjonerów, kuratorów, dyrektorów innych instytucji kultury z całego świata, po to, żeby mogli poczuć, czym smakuje polski teatr, jakie wątki porusza, jakie rysuje trendy, co jest na fali wznoszącej, co jest ciekawe, co jest interesujące i co jest też inne, bo chyba najwięcej uczymy się w momencie, kiedy ocieramy się o coś innego, nawet jeżeli to jest niekomfortowe, nawet jeżeli to nas trochę przeraża albo trochę nas wyrzuca poza jakąś naszą bańkę. I ja uważam, że to jest dobre, nie ma lepszego miejsca, gdzie można się tak pięknie, mądrze ścierać, różnić i uczyć od siebie, jak teatr.
To teatr właśnie dzisiaj jest takim naszym najlepszym polskim towarem eksportowym, to myślę, że w kontekście właśnie Instytutu IAM-u jest zasadniczym dosyć pytaniem.
Bo to jest kluczowe dla nas pytanie, bo patrzymy bardzo na to, gdzie bije serce polskiej kultury i ono oczywiście to jak w jakimś takim dziwnym tworze bije w wielu miejscach, ale polski teatr naprawdę się wyróżnia na świecie. Jest bardzo duża ciekawość tego, co się dzieje w polskim teatrze. Bardzo różne języki tutaj się rozwijają, bo te osoby, które znajdują swoje ścieżki w obiegu międzynarodowym, takie jak Łukasz Twarkowski, który będzie po raz kolejny obecny na Boskiej Komedii ze swoim spektaklem, czy po raz pierwszy na festiwalu Boska Komedia Agata Siniarska. To są osoby, które w tym obiegu międzynarodowym dostały już potwierdzenie. Robicie coś niezwykłego, coś ciekawego, coś innego. Chcemy na was patrzeć, chcemy się od was uczyć, chcemy się inspirować tym, co robicie. Z naszego punktu widzenia to jest kluczowe, żeby patrzeć i wspierać takie inicjatywy, które coś nowego wnoszą, które ubogacają ten międzynarodowy dyskurs o tym, gdzie jesteśmy jako ludzie, dokąd zmierzamy, po co to wszystko jest, jaki jest sens naszego działania, czy mówiąc już bardzo banalnie, po co wstajesz codziennie rano.
Hasło tegorocznego festiwalu, zanim je wypowiesz, to rozzłoszczę się, że jest po angielsku, ale jeśli się nie da inaczej.
Mi się właśnie tak spodobało, że nie wiem, już zacząłem kombinować na następnym, który też mi wpadło do głowy po angielsku.
Bartosz Szydłowski.
Może to komunikuje też z innym pokoleniem, wiesz, ja mam doświadczenie takie, że znam młodych ludzi, którzy chodzą do szkół polskich, ale porozumiewają się w klasach po angielsku nawet, więc coś się zmienia, więc myślę, że to tylko poszerza pole oddziaływania. No nic, sięgnęliśmy trochę do popkultury tym hasłem, ale równocześnie w kontekście teatralnym, bo ono się mi, że tak powiem, urodziło z inspiracji spektaklem, który zobaczyłem na Salzburskim Festiwalu i który zresztą zapraszamy na zakończenie naszej edycji, czyli Lustrzane neurony w reżyserii Stefana Kegiego. Z grupą Saszy Walc powstał spektakl, który właściwie snuje opowieść o publiczności, która przychodzi do teatru i jest zdarzeniem z pogranicza nauki i wydarzenia teatralnego, a na zakończenie tego festiwalu wybrzmiewa właśnie ten hit Radiohead, który po prostu jakoś tak mi się ułożył, że sobie nie mogłem czegoś innego po prostu powiedzieć, tylko zadeklarowałem twórcom, że słuchajcie, mnie tak zainspirowaliście, że to będzie hasło naszej edycji festiwalowej. Ona ma wielowymiarowe znaczenie, jest autoironiczne, bo jesteśmy pod nieustającą presją bycia special, najlepsi i nieustającej konkurencyjności i to w gruncie rzeczy powoduje, że niektórzy to nieszczęśnie wierzą, tworząc siebie na nowo, nie w oparciu o siebie tak naprawdę, tylko o wyobrażenie na swój temat, więc być może też polski teatr też zabrnął w taki kozi róg, że jesteśmy, prawda, special, a może wcale tacy special nie jesteśmy, więc to będzie jedno pole do pewnej gry znaczeniowej, a drugie jest takie, że jednak to weirdo i ta dziwność i to odmienność artysty jest jakimś kapitałem, który pozwala zbudować inną perspektywę widzenia rzeczywistości, nie tą, do której jesteśmy nieustająco poprawnie przyzwyczajeni, tylko taka, która wymaga jakiegoś ryzyka wyjścia z strefy komfortu, więc myślę, że to jest też jakiś głos za akceptacją różnorodności, za akceptacją odmienności, która jest, powinna być na tych samych prawach, co tak zwana normalność, co ona znaczy zresztą obecna w naszym świecie. No, może jest w tym też trochę euforii w ogóle, w tym haśle, euforii takiej, która po prostu towarzyszy po budowaniu tego festiwalu w tym roku.
To jest utwór Radiohead.
Piosenka Creep, Radiohead, hit lekko już, że powiem, zaśniedziały. Myślę, że pokolenie 20-parolatków odnosi się do tego trochę tak, jak nasze pokolenie do piosenek Mieczysława Foga. Ale cóż mam zrobić? Jakoś to wybrzmiało. Ma to raczej charakter zderzenia teatralnego niż z nasłuchiwania, prawda, na słuchawkach utworów Radiohead. No.
Jaki festiwal nam się szykuje? Uwielbiam to niezmiernie ogólnikowe pytanie, z którym co roku musisz się zmierzyć, bo no coś się wyłania. Zawsze tak jest, że się coś wyłania. Jeszcze, zresztą ten festiwal chyba.
Tak, ale wiesz, no właśnie o to chodzi, że ja nigdy tego nie planuję w kontekście takim. To jest, ja robię festiwal bardzo intuicyjnie i o ile oczywiście mam współpracowników i ludzi, którzy mi pomagają w kuratorowaniu głównie tego konkursu, no to jednak próbuję znaleźć ten balans energetyczny czy dramaturgiczny w oparciu o właśnie intuicję, a nie stawianą tezę. To jest jedna rzecz, więc tak naprawdę ten obraz się wyłoni nam dopiero z tego przebiegu, który będzie miał miejsce w grudniu. Mogę się podzielić pewnymi oczekiwaniami lub też obawami. No, obawy są takie, że sezon jest dosyć specyficzny, bo można powiedzieć, że przygotowywany był przez dyrektorów w czasie, kiedy wszyscy spodziewali się, że wybory październikowe będą przedłużały pewien status quo polityczny w Polsce, a jednak tak się nie stało. W związku z tym pewien rodzaj napędu został zawrócony. Nie? I nagle rzeczywiście powiedziałbym, że ta rzeczywistość jest o wiele bardziej wymagająca artystycznie, bo jeżeli masz tak zwanego przeciwnika po drugiej stronie, który reprezentuje inny światopogląd, inny rodzaj wrażliwości, no to łatwiej się ci jakby skomunikować z tym punktem odniesienia. Ale jak to się zaczyna rozmywać i słowo wolność zaczyna znaczyć autoodpowiedzialność, wyrażanie siebie w obliczu spojrzenia bardziej introspektywnego w siebie, no to się zaczyna tutaj trochę bardziej pod górkę.
No widzimy też to w polityce, prawda, jak bardzo pod górkę.
No więc to są wszystko, dokładnie, zaczyna się rozpoznawanie pola, a rozpoznawanie pola jest chodzenie po omacku trochę, więc to wszystko się, myślę, że oczywiście to też daje szansę na zaskakujące opowieści, no bo znowu mieliśmy coś takiego, że barykada ustawiała nam świat na biało i czarno, no i teraz trochę to się musi rozmyć, poza tym też trzeba przyjąć pewną odpowiedzialność, myślę, że to artyści ją przyjmą, za głos, który jakby nie jest wkluczony w tą opowieść teatru wolnościowego, teatru, prawda, mniejszościowego i tak dalej, nie? Że tutaj to też może być ciekawe. Tego chyba nie ma, może najbardziej u Marcina Wierzchowskiego w jego podróżach, które szukają w wymiarach, bym powiedział, bardziej takiej rzeczywistości konserwatywnej nawet, prawda, niepozbawionej pewnej linii wertykalnej. Myślę, że to trochę jest też w teatrze Remika Brzyka w Chłopie, poprzez wybór takiej, a nie innej literatury. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tych zderzeń. Będę uczestniczył w tych wojażach teatralnych aktywnie. Ciekawy jestem tych głosów artystów, którzy przyjeżdżają z produkcjami, polskich artystów, z produkcjami zrealizowanymi poza Polską, czyli no, przede wszystkim Quanta. Łukasz Twarkowski. Wszyscy wspominają...
To jest bomba.
To jest bomba. To jest, jakkolwiek będą ci, którzy się łapią na tak totalnie ztechnologizowany teatr i będą ci, którzy się na taki teatr nie załapią, no to jest to wydarzenie absolutnie w skali światowej, bo pół świata teatralnego tutaj przyjeżdża, żeby tą premierę zobaczyć. Twarkowski no, tworzy teatr przyszłości, bo jest bardzo radykalny w tych swoich środkach i też...
Niesamowicie też precyzyjny.
I w skali przede wszystkim. Ta skala jest niespotykana. To jest spektakl, który miał być pokazywany w listopadzie w Oasis Center w Atenach i oni sobie nie poradzili z technologicznie z pokazaniem tego w tym terminie i dopiero go przenoszą na przyszły rok, bo oni są też koproducentem, tak jak Boska Komedia. Więc to są bardzo takie rzeczy, na które liczę, bo one też pokazują, że my jako festiwal i ten napęd tego festiwalu zaczyna wchodzić w realne, prawda, współpracę z najważniejszymi ośrodkami teatralnymi na świecie. Spektakl jest i aktorsko mocny, no i przede wszystkim właśnie wizualnie. To jest jednak język, który odwołuje się do emocji, a nie do jakiejś racjonalnej opowieści. No i też sięga po kwantum, czyli po tą...
O czym to jest?
No, historia jest taka, że są zamknięci w hotelu. Bardzo ważni ludzie, między innymi słynni fizycy, którzy przykładali swoją rękę do tych właśnie historii nieoznaczoności różnych fizyk kwantowych i bomb atomowych i nagle tam dochodzi do jakiegoś zaburzenia czasowego i my jesteśmy w jakichś poprzecinanych elementach, fraktalach rzeczywistości, które się przekładają, które pokazują strzępy doświadczenia. Podróżujemy właściwie z jakąś zasadą, właśnie poza czasem. No i naprawdę jakoś Łukaszowi udaje się zachować jakiś jungtim między tymi różnymi scenami, światami, także po prostu znowu wchodzimy w świat tak jak w Rotko na warunkach reżysera. Nie? I teraz ktoś się na to łapie, ktoś się nie łapie, ale generalnie jest to doświadczenie niezwykle emocjonalne, fizyczne wręcz. Więc to jest nowy język teatralny, bardzo też inspirowany konkretnymi teoriami naukowymi. No ciekawe, no bardzo to jest po prostu ciekawe. No i przede wszystkim też w tym radykalizmie artysty, nie? Gest artysty musi być radykalny i musi być do końca. I artystów trzeba namawiać na to, żeby jakby szli do końca w tych swoich wyborach, bo uśrednienie i próba narzucenia sobie tak zwanej czapy komunikatywności czy rozmowy na bliżej nieokreślonym zasadach, które ich nie obowiązują, a niby mają obowiązywać nas wszystkich, jest fałszywym gestem. On osłabia właściwie to, co obiecuje przygoda ze sztuką. Więc tutaj mamy to na pewno, to samo jest z przypadkiem z Agatą Siniarską, która ma...
Powiedz więcej, bo to bardzo ważna rzecz, ona jest bardziej znana poza granicami w Polsce, a przynajmniej łatwiej zobaczyć tam jej przedstawienie.
To tak, no ale to jest niszowa artystka, prawda, która nagle ma w sobie taką siłę, która po prostu przyciąga, mnie przyciągnęła. O to się mówi, przychodzi kurator na spektakl i nagle zakochuje się w artyście.
No i
tak było. Byłem po okoliczności oglądnięcia i spotkania z jej twórczością, które były nader przyjemne, bo miało to miejsce w San Carangelo na festiwalu, gdzie wszyscy się pławią, prawda, w słońcu Italii i tak dalej. I nagle wchodzą w nocny spektakl, który jest oskarżeniem wobec tych wszystkich, którzy się pławią w słońcu Italii, którzy otwierają Prosecco czy butelkę z białym winem, zapominając o tym, że świat zmierza ku upadkowi. Ale to, co najważniejsze u Agaty Siniarskiej, to jest transmisja jej ciała, to jest samoofiarowanie się artystki na scenie w procesie przepracowanym, nie w znaczeniach, ale właśnie w ciele, w pewnej fizyczności, w formie, którą ona przybiera. Bardzo mocny, bardzo, bym powiedział, w tym salonie włoskiego festiwalu wprost niegrzeczny gest, który zepsuł humory prawie wszystkim kuratorom, którzy się na nie pojawiły, a mnie aż... podniósł do góry, bo ja akurat właśnie ten rodzaj wywrotki i znowu kolejnej strefy komfortu, która się pojawia często na festiwalach i wyrwania z niej bardzo cenię, więc jakoś z wielkim przekonaniem i cieszę się, że Agata znalazła czas, robi to dosłownie w jakimś biegu kolejnych projektów i zaproszeń. Wyłapujmy takich podróżników, bo to jest, no ja lubię używać mitologicznych skojarzeń, ale to jest ta jedna z argonautek takich, nie? Znaczy takich kaskaderów rzeczywistości, kogoś, kto, żeby realizować swój proces radykalnego poszukiwania, też radykalne decyzje życiowe podjęła, prawda, przeniosła się do Berlina, tam pracuje, no to jest, i cieszę się, że się udało nam bodajże 10 grudnia pokazać ten spektakl w Krykotece.
Bartoszu, jeszcze jedno pytanie muszę zapytać o Kraków, o jego obecność na festiwalu. Wiem, że to może to nie jest takie najciekawsze pytanie, no ale my jednak jesteśmy tym pępkiem świata, już mówię to nawet, prawda, nie puszczając oka, bo przynajmniej tak uważamy. Więc chcę zapytać o ten obraz.
Ale ja muszę dialogować z krakowską publicznością, czyli muszę im pokazać to, co jest w Polsce, bo ja myślę, że nie byłbym ulubionym festiwalem Krakowem, gdybym utwierdzał ich w poczuciu, że są w tym pępku świata i nie muszą nigdzie jeździć, bo mają teatr Nowy Proksimy, tu Barakę, tu Teatr Słowackiego, stary, jeszcze Łaźnie, prawda? No nie o to chodzi w festiwalu, który ma rozwibrować też nasze miasto, więc ta publiczność musi mieć szansę na zobaczenie rzeczy, które tutaj przyjeżdżają z zewnątrz. Krakowskie spektakle są w konkursie oczywiście i one są wskazane moim zdaniem nie ze względów kurtuazyjnych, ale jako rzeczywiście ciekawe propozycje. Teatr Ludowy z Chłopami, Słowak z Weselem, no i w Teatrze Starym Dzieje Grzechu wyreżyserował bardzo zdolny reżyser Wojtek Rodak. Mamy też taki fragment przekierowania w programie towarzyszącym, czyli artyści, które w tym czasie pokazują swoje spektakle, będą ujęte w katalogu ze wskazaniem, że mogą goście z zagranicy pójść, zobaczyć i będę chciał zadbać o to, żeby ci twórcy, jak artyści teatru Kateo, właśnie Baraki, czy Sztuki na Wynos, mogli przyjść na tak zwane pitchingowe sesje, czyli to będą sesje zorganizowane dla gości z zagranicy i właśnie artystów, którzy po prostu się pojawią, będą mogli o swoich teatrach, swoich projektach po prostu porozmawiać.
Tyle o festiwalu Boska Komedia, a konkretnie o jego tegorocznym programie Bartosz Szydłowski. I jeszcze rekomendacje jurora. Jacek Cieślak, co polecasz?
Przede wszystkim Elizabeth Costello Krzysztofa Warlikowskiego z Nowego Teatru w Warszawie. Spektakl, który już objechał najważniejsze festiwale, był między innymi w Awinionie. Czekaliśmy długo na to przedstawienie, które nie musiało się wydarzyć, chociaż bohaterka tytułowa tego spektaklu, czyli Elizabeth Costello, alter ego Kuciego, pojawiała się już wielokrotnie w poprzednich tytułach Krzysztofa Warlikowskiego. Teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju syntezą i kondensacją różnych powiązanych z nią wątków, które dotyczą feminizmu, dotyczą ekologii, wegetarianizmu, stosunku do zwierząt, ale pojawia się też zaskakująca kwestia, moim zdaniem, w tym przedstawieniu, mianowicie perspektywa metafizyczna, której mi się wydaje, chociaż wielokrotnie powoływał się na postaci boskie, ale raczej wywiedzione z antyku, to nigdy właśnie w takiej perspektywie, myślę, indywidualnej i duchowej, raczej jako element okrucieństwa pokazywał bogów. A teraz w nowym monologu Maja Komorowska mówi o tym jako o życiu duchowym, pewnego rodzaju tęsknocie i nadziei. Także myślę, że to bardzo frapujące i rzadko spotykane na scenach, tak jak ta zbiorowa kreacja, która pokazuje najwyższej próby aktorstwa w wykonaniu najwybitniejszych polskich aktorów, pośród których jest Cielecka, Staszewska, Hera, Dałkowska.
To zawsze jest święto.
Tak
zobaczyć
jest, tak jest. Tak.
Zobaczymy też nowy spektakl nowego dyrektora Narodowego Starego Teatru, więc myślę, że będzie dużo zainteresowań.
To jest bardzo ciekawe, bo ja mam taką prywatną teorię, że być może ten spektakl miał wpływ na wybór Jakuba Szywanka. Oczywiście jest to swego rodzaju figura oratorska, którą proponuję Państwu, ale to też rodzaj rekomendacji. Ponieważ po premierze we Wrocławiu na PPA źle bardzo mówiono o tym przedstawieniu. Ja nie mogę powiedzieć dlaczego, bo nie widziałem, ale poszedłem sprawdzić do Teatru Powszechnego i po spektaklach, które bardzo mocno trzymały się rzeczywistości, były albo rekonstrukcjami dotyczącymi najbardziej ważkich problemów Polaków, czyli zdrowia psychicznego, stosunku do religii, w tym przypadku również do papieża. No, Kuba w tym momencie posłużył się dokudramą, którą możemy powiedzieć, że jest to dokudrama o lewicowym zabarwieniu, ale po to, żeby lekko podszczypać dzisiejszą lewicę. W tym samym celu używa również formy luksusowej, teatralnej, takiej jak opera i musical, by pokazać, że atrakcyjność pewnych dóbr konsumpcyjnych, tak jak mieszkanie, tak jak rozrywka, tak jak nagle spadający z nieba kredyt, jest niebezpieczną pokusą także dla tych, którzy rzekomo walczą o lewicowe ideały. Ciekawe jest to, że tworząc ten spektakl odwołał się do figury znanej z cyklu Andrzeja Wajdy, z Człowieka Z, do Agnieszki, niepokornej artystki. Ponownie sięga po tą postać polska sztuka, polski teatr, żeby tym razem zadać niewygodne pytania sobie, ponieważ pamiętamy Strzępkę i Demickiego, był sobie Andrzej, gdy młode pokolenie oskarżało tych, którzy wywalczyli wolność, czy tej wolności zbyt łatwo nie oddali za dobra właśnie konsumpcyjne. Bardzo ciekawy spektakl, gorąco polecam.
Krakowskie przedstawienie.
Wesele było. Wesele, kontynuacja wcześniejszych pokazów Maji Kleczewskiej, również na Boskiej Komedii. Pamiętamy, w zeszłym roku spuentowała ona premierę Głośnych Dziadów wykonaniem ukraińskich aktorów z Iwano-Frankiwska. I już w ten sposób przybliżyła nam kwestię wojny, która za wschodnią granicą rozgrywa się w bardzo brutalny sposób. W Weselu można wrócić do tego, co Wyspiański nazwał byle Polska wieś zaciszna, byle Polska wieś spokojna, choć na całym świecie wojna. I ten cień wojny bardzo mocno wkracza w tę przestrzeń, którą przypomina Kleczewska. Możemy powiedzieć, że w dwóch wymiarach. Jeden to jest rozliczenie z tym, co działo się w czasie wojny i po wojnie w Polsce. O bardzo mocno zarysowany przez Wyspiańskiego wątek antysemityzmu. A druga kwestia, jeszcze bardziej współczesna, mianowicie wojna w Ukrainie i Wernichora, który ostrzega, że no nie czujcie się spokojni, ponieważ to, co wydaje się bardzo oddaloną, nieobowiązującą nas wojną, szybko może stać się czymś, co wywoła kataklizm, i to jest bardzo zwizualizowane w tym przedstawieniu. Państwo niektórzy to widzieli, inni zobaczą. Matki, pieśń na czas wojny. Koprodukcja Teatru Powszechnego i Maksim Gorki Teatr w Berlinie. No możemy powiedzieć, że jeszcze raz Marta Górnicka, która wymyśliła chór kobiet, niestety potwierdziła, że ta formuła jest bardzo potrzebna, żeby mówić o najważniejszych problemach świata, ponieważ poprzez tę formułę kobiety wypowiadały się na temat swojej sytuacji w bardzo różnych kontekstach, bo przecież i feminizm, ale także konstytucja i prawa kobiet i prawa w ogóle obywateli. Gdy tylko wybuchła wojna w Ukrainie, gdy tylko pojawiły się w Polsce uciekinierki z Białorusi i Ukrainy, kobiety prześladowane, dotknięte przez gwałty, poprzez katastrofy ich rodzin. Marta Górnicka, że karetka pogotowia pojawiła się ze swoją gotową formułą. Czytanie odbyło się rok temu w Awinionie. Wzbudziło ogromne zainteresowanie, a teraz jeszcze większe na Dziecińcu Papieży, gdzie Marta Górnicka z chórem Polek, Ukrainek, Białorusinek, nawiązując do starej, antycznej formy, do Trojanek, pokazała, że niestety kobiety jako pierwsze padają ofiarą wojny. Najbardziej dotkliwy sposób, ofiarą gwałtów, przemocy, okrucieństwa. I to jest taki krzyk, wołanie o to, żeby sumienia Europejczyków wciąż myślały i odczuwały ten problem, ponieważ jak wiemy, wojna w Ukrainie nie wszystkich obchodzi. No, a tam, gdzie powstała koprodukcja w Niemczech, wręcz jest celowo wypychana poza agendę polityki federalnego rządu. Wschodni Niemcy nie chcą się angażować. Bardzo niepokojące. Myślę, że ten spektakl powinni zobaczyć. Na pewno zobaczą go Państwo w Krakowie.
Zapraszamy na Festiwal Boska Komedia w Krakowie. Rozpocznie się zgodnie z tradycją na początku grudnia. A o festiwalu opowiadali selekcjonerzy Magda Piekarska i Jacek Cieślak, a także Olga Brzezińska z Instytutu Adama Mickiewicza oraz pomysłodawca festiwalu, jego dyrektor artystyczny Bartosz Szydłowski.